Gdy Jezus wraz z uczniami spożył śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedna z hipotez historycznych odnoszących się do dnia śmierci Pana Jezusa mówi, że 3 kwietnia, to było 3 kwietnia 1933 roku, około godziny 11:30, z dziedzińca pałacu Antonia w Jerozolimie, poza miasto, w kierunku miejsca czaszki, miejsca uśmierceń, wychodzi orszak 3 skazańców. 3 wyklętych, wyjętych poza prawo, zgodnie z procedurami dotyczącymi uśmiercenia człowieka, owi ludzie byli ze sobą połączeni za nogi jakimś sznurem czy powrozem. Naprzeciw każdego z nich szedł urzędnik sądowy, oznajmiając wszem i wobec, a zwłaszcza w cudzysłowie zainteresowanemu, dlaczego idzie na śmierć, a więc winę, z powodu której został osądzony na taką, a nie inną karę. 3 skazańców, 2 słusznie skazanych za swoje nieprawości i zbrodnie, ale 3 zupełnie niewinny. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Czy był pierwszy, czy ostatni? Tego nie wiemy. Ale to jakaś kpina wyrządzona z owego ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, żydowskiego wymiaru sprawiedliwości, że zupełnie niewinnego człowieka, gwałcąc wszelkie normy sądowe, prowadząc przecież proces w nocy, co było zabronione, podstawiwszy fałszywych świadków, co również dyskwalifikowało w ogóle wyrok na tego człowieka Boga, prowadzą owych 3 i Bożego Syna na miejsce kaźni, na miejsce ukrzyżowania. Straszna śmierć, śmierć na krzyżu, kiedy człowieka, w przypadku Jezusa, przecież zmaltretowanego, głodnego, rozgorączkowanego, który odczuwał pragnienie z powodu chociażby wcześniejszych mąk mu zadanych, straszna śmierć na krzyżu. To nawet Rzymianie, którzy wówczas byli panami ówczesnego świata, całego imperium, nie byli w stanie wymyśleć tak okrutnego narzędzia śmierci, ponieważ byli, jakkolwiek nie była znana wówczas żadna oznaka miłosierdzia, to jednak byli bardziej cywilizowani, aniżeli ci, którzy wymyślili tę karę uśmiercania człowieka na krzyżu, przybijania żywcem do krzyża, mianowicie Persowie czy Fenicjanie, ludy wschodu, bardziej dzikie, bardziej zagorzałe, bardziej okrutne. I historycy wskazują, chociażby Ksenofont, historyk grecki, że to bardzo prawdopodobne, że to właśnie Persowie wymyślili ten rodzaj uśmiercania człowieka. I w swojej Anabazie Ksenofont opisuje w takim dziele, gdzie Grecy wracają po walkach z Persami do swojej ojczyzny przez Macedonię, do Grecji, że faktycznie to oni przodowali w wymyślaniu najokrutniejszych narzędzi tortur i śmierci. Jezus zostaje za chwilę przybity do krzyża jako zupełnie niewinny Bóg człowiek dla naszego zbawienia. A motywem skazania Jezusa na śmierć, tym motywem zbawczym i zgody Jego udzielonej na tę właśnie karę poniesioną zupełnie niewinnie jest, jak czytamy w całej Ewangelii, a zwłaszcza w Ewangelii świętego Jana, miłość Pana Boga. O właśnie, miłość Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, szczerze powiedziawszy, to chyba jakaś nieludzka miłość Pana Boga, która godzi się na to, by własnego Syna, jedynaka, wydać na śmierć tak okrutną krzyżową dla zbawienia człowieka. To jakoś kłóci się z naszym poczuciem miłości i ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi. To się nie mieści w naszych kategoriach myślowych. Bo jeżeli ktoś kogoś kocha, to daleki jest od zadawania bólu. Jeżeli ktoś kogoś obraży miłością, to chce go otaczać naturalnie swoją troską. To daleki jest od tego, aby krzywdzić, mój Boże, nie tylko fizycznie, ale nawet w jakiś sposób duchowy, taki psychiczny. Naturalnie miłość skierowana jest do ochrony, do dawania, do poświęcania, do spalania siebie. I doskonale, drodzy, wiecie o tym, żyjąc przecież lata w związkach małżeńskich, rodzinnych, chociaż nie zawsze byłoby tak, jakbyśmy tego chcieli, ze względu na ludzką słabość, słabość natury ludzkiej, czasem na ludzki upór, czasem na warunki, choroby, na różnorakie przyczyny, które powodują, że miłość czasem się osłabia. Ale jednak zauważcie, że no nie mieści się to w naszych kategoriach pojęciowych, że jeżeli kogoś kocham, to godzę się zadać mu ból. To jest wynaturzenie miłości, zadawanie bólu. To jest sprzeczne z miłością. Na to się nie godzimy. A tu jednak czytamy, że Bóg z miłości do człowieka godzi się, zgadza się dać swojego własnego, jedynego Syna na śmierć krzyżową, przeokrutną śmierć. A przecież śpiewamy w kolędach, że tyle tysięcy lat ludzie oczekiwali na przyjście Zbawiciela, Mesjasza. I co? I ten jedyny, jedynak Boży zostaje właśnie na tak okrutną śmierć skazany? Jak zrozumieć motywy Bożej miłości? Jak pojąć Pana Boga w Jego działaniu, skoro święty Jan jakby uporem maniaka twierdzi, że Bóg jest miłością? To ja chcę zrozumieć, jaką tą miłością Pan Bóg jest, aby móc taką samą, może mniej na pewno doskonalszą, ale dochodzić do tej miłości Bożej, taką samą miłością Boga kochać, wedle takiej samej miłości moje życie prowadzić. Bo skoro wierzę Panu Bogu i w Pana Boga, skoro całe moje życie układam wedle Jego woli, Jego przykazań, dekalogu, skoro wyrzekam się pewnych rzeczy w imię Bożej miłości i zbawienia, które On mi ofiaruje, to ja chcę mieć takie twarde podstawy, twarde, żeby nikt mi tego w jakiś sposób nie zakwestionował. W co ty wierzysz? Zobacz, Pan Bóg mówi, że z miłością, a tutaj godzi się na cierpienie. Święty Jan, którego urywek Ewangelii przed chwilą słyszeliśmy, faktycznie z uporem maniaka twierdzi, że Bóg jest miłością i ma rację. Tylko my, czy naszym zadaniem, jest teraz z tej jego Ewangelii odczytać wszystkie te aspekty, elementy Bożej miłości i je w sobie poukładać, a zwłaszcza w okresie rekolekcji wielkopostnych, czyli w cieniu śmierci, męki Jezusa na krzyżu, jakoś moje życie, moje działanie, moją miłość czy moje miłostki wobec Pana Boga, doskonałe czy mniej doskonałe, dopasować, zweryfikować, porównać i się uczyć. Jesteśmy w szkole Jezusa. Otóż, drodzy, jesteśmy świadkami niebywałego wydarzenia, jakie święty Jan opisuje w swojej Ewangelii. Jest to ostatni rozdział Ewangelii Janowej, 21. I ostatnia Ewangelia z kolei. I jakby właśnie na tym samym końcu święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa, tłumaczy nam to, co widział na własne oczy i spisał w języku greckim. Święty Jan podpatruje bardzo uważnie, szeroko otwartymi oczami swego serca i duszy, umiłowanego swego przyjaciela, ucznia Jezusa i referuje nam niebywałe spotkanie nad brzegami Morza Tyberiackiego, w spotkaniu Jezusa z Piotrem. Dlaczego niebywałe? Dzieje się to już po feralnym piątku zdrady Jezusa, jego pojmania i zaparcia się Piotra. To niebywałe, ten, który jest niesamowicie silnym mężczyzną, rybakiem, ten, który wydawałoby się, że nikogo i niczego się nie boi, nagle zdradza swojego przyjaciela, ponieważ zwykła służąca rozpoznała w nim ucznia Jezusowego i ten był z nim. Nie znam tego człowieka. Trzykrotnie się zapiera. Ten, który wcześniej zapowiadał Jezusowi: Panie, choćby się wszyscy Ciebie zaparli, to ja nie, ja będę przy Tobie. Ja będę przy Tobie. Niewiele trzeba było czekać na bolesną weryfikację słów Piotrowych. Oj, niewiele trzeba było czekać. Zwykła słabość, gdzieś służąca, jakieś pomieszanie wartości, zwykły strach. I Piotr poddaje się. Wychodzi owszem po tym potrójnym zaparciu i gorzko płacze, ponieważ szybko do niego doszło, co uczynił i co zrobił. I teraz widzimy Pana Jezusa już po swojej męce, po zmartwychwstaniu, jako uwielbiony Pan, staje naprzeciwko swego umiłowanego ucznia Piotra, obok stoi Jan i zadaje Piotrowi jedno tylko pytanie. Nie wyrzuca mu niczego, nie wypomina mu: Piotrze, ja na Ciebie liczyłem, a Ty żeś się mnie zaparł. Piotrze, czekałem na Twoją obecność, wystarczyłaby mi Twoja obecność, kiedy mnie męczyli, kiedy mnie krzyżowali, a Ciebie nie było. Piotrze, synu Jana, czy Ty mnie kochasz? Niesamowite. Nie chciałbym być wówczas w skórze Piotra, który na swoich barkach dzierżył ten ciężar zdrady, wstyd i jakieś chyba osobiste pohańbienie. Nie chciałbym być w jego skórze. Ale jednak, zauważmy, stoi przed Panem i słucha: Piotrze, synu Jana, czy Ty mnie kochasz? Na pewno zawstydzony, ale jednocześnie i rozemocjonowany, jak to było w przypadku Piotra, odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, oczywiście, jak najbardziej. Czemu miałbyś sądzić inaczej? Jezus miałby prawo sądzić inaczej. Pada więc drugie pytanie, to samo. Szymonie, synu Jana, Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Ależ oczywiście, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, jak najbardziej, czemu nie? Za trzecim razem Jan, który był świadkiem tego wydarzenia, notuje bardzo dziwne zachowanie Piotra. Zasmucił się Piotr, zasmucił się, że po raz trzeci Jezus go pyta, czy Ty mnie kochasz? Czemu się zasmucił? Przecież w kulturze semickiej, żydowskiej było normalne. Jeżeli ktoś coś chciał ważnego komuś przekazać, to powtarzał dwa, a czasem nawet i trzy razy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, często słyszymy w Ewangelii. Czyli coś ważnego chcę ci powiedzieć. Bądź uważny, abyś nie uronił żadnego słowa, które wypowiem. Starożytni tak mieli. Czy ty mnie kochasz? Za trzecim razem Piotr się smuci. Dlaczego? Otóż, drodzy bracia i siostry, ten tekst w języku polskim nie oddaje nam rzeczywistości, w jakiej wówczas znaleźli się Piotr, Jan, pozostali, których ewangelista akurat tutaj nie wymienia, a zwłaszcza Jezus. Dlaczego? Ponieważ jest to kwestia języka polskiego, a konkretnie tłumaczenia tekstu, przetłumaczenia tekstu z języka greckiego. Język grecki, język łaciński, języki klasyczne w stosunku do języka polskiego są o wiele bogatsze. Mają większy zasób słów, bardziej rozbudowaną gramatykę, więcej mają wyrażeń, których my nawet, kiedy tłumaczymy teksty greckie, nie potrafimy oddać w języku polskim, bo nie mamy takich słów. I trzeba to robić w sposób opisowy, szerszy. I tak jest w przypadku tego wydarzenia. Zauważcie proszę, chociażby, w języku polskim na oddanie takiej relacji człowieka do człowieka, bliskiej relacji miłosnej, mamy dzisiaj dwa czasowniki, które mówią o tej relacji kocham. Praktycznie jeden, bo drugi odchodzi już do lamusa. Mianowicie miłuje cię, miłować, miłość, oddaje istotę rzeczy, oddanie się dwojga osób wzajemnie w tej relacji miłosnej. I drugie słowo to kocham, kocham ciebie. Ale to pierwsze, miłość, miłować, miłowanie jest lepsze. Gdy tymczasem w języku greckim na określenie tych relacji kochania, miłowania jest 6 czasowników. 6. W polskim 1-2. W greckim 6. Wszystkie znaczą to samo, ale w konkretnym kontekście. Jeżeli dzisiaj młody człowiek, nastolatek, gdzieś swojej oblubienicy, jakiejś dziewczynie, której się zakocha, powie: Zośka, Maryśka, ja ciebie miłuję, to ona go nie zrozumie. Boże, co ty gadasz, jakie miłuję? Zaraz do słownika, czy Google w komputerze. Ale jeżeli powie: ty, Zośka, ja ciebie kocham, idziemy na lody, albo jakąś różę ci kupię, no to Zośka wie, o co chodzi. Nawet będzie wiedziała, ile lody kosztują, czy kwiaty, czy coś tam. Drodzy, kwestia zrozumienia poprawnego. Mamy ten problem w Ewangelii, przed chwilą odczytanej. Pan Jezus już nie chce wchodzić w greckie niuanse słów, ale gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć właśnie w sposób opisowy, brzmiałoby to tak. Szymonie, synu Jana, czy Piotrze, synu Jana, czy ty mnie kochasz taką miłością, że oddasz za mnie swoje życie? I Jezus posługuje się tutaj słowem, które to właśnie znaczy. Kochać aż do śmierci. Kochać oddając siebie, spalając siebie aż do końca. Agapasme po grecku. To znaczy jednoznacznie kochać aż po śmierć. A Piotr odpowiada: tak, Panie, ty wiesz, że ja ciebie lubię. Lubię. I używa faktycznie słowa kochać, ale w kontekście lubienia. Jak kolega kolegę, koleżanka koleżankę. Lubienia. Czyli nie oddam za ciebie życia. Po raz drugi więc Jezus pyta: Szymonie, synu Jana, czy ty kochasz mnie taką miłością, że oddasz za mnie swoje życie? Czy wszystko poświęcisz dla mnie? Tak, Panie, ty wiesz, że ja ciebie bardzo lubię, ale nie na tyle, by oddać za ciebie życie. Owszem, bardzo mi jesteś drogi, jesteś mi przyjacielem, ale nie jestem gotowy, by umrzeć za ciebie. I po raz trzeci następuje coś dziwnego. Że święty Jan to właśnie zanotował, że Piotr się zasmucił. Pan Jezus zmienia słowo. Używa tego, którym posługuje się Piotr. Zadaje mu więc pytanie i tam jest znak zapytania, dzięki któremu możemy przetłumaczyć to pytanie Jezusa dwojako. Pierwsze: Szymonie, synu Jana, to ty tylko mnie lubisz? To ty tylko mnie lubisz? Bądź druga forma, drugi sposób przełożenia tego zapytania: Szymonie, synu Jana, czy ty w ogóle mnie kochasz? No musiał się zasmucić Piotr. Musiał, ponieważ dopiero teraz zrozumiał, o co go Jezus pyta. Dopiero wtedy, kiedy Jezus wycofał się jakby ze swojego słowa, a użył to, którym posługiwał się sam Piotr. Wtedy do Piotra dotarło, o co Jezus go pyta. Nie o sympatyzowanie, nie o lubienie, nie o to, by być jak koledzy i siebie poklepywać po ramieniu, ale o coś ważniejszego, o coś wyższego, o coś świętszego, o coś, dzięki czemu człowiek, Bóg, oddaje swoje własne życie dla drugiego człowieka. I w tym to, i tylko w tym to kontekście, takiej miłości, ofiarniczej do końca, można zrozumieć tę nieludzką miłość Boga do człowieka. Nieludzką, bo nie naszą, bo my nie jesteśmy aż tak zdolni do takiego kochania, jak Bóg ukochał człowieka. Dorastamy, dojrzewamy, uczymy się całe życie. I być może wtedy, kiedy Pan Bóg nas powołuje już do siebie, być może wtedy dojrzeliśmy do takiej miłości, aby być z Panem Bogiem w Jego domu. Być może, nie wiem. Ale zauważmy, drodzy bracia i siostry, że Piotr, który tutaj się smuci, który tutaj rozumie, o co go Jezus pyta, jest naszym uobecnieniem. My jesteśmy w Piotrze. Piotr jest naszym przedstawicielem wobec Pana Boga. Piotr nas reprezentuje wobec Pana Boga ze wszystkimi naszymi ułomnościami ludzkimi. Piotr, wydawałoby się, mocny człowiek. Okazuje się, że nie do końca. Przyszła chwila próby i zwątpił. Okazał się sympatykiem Pana Jezusa, a nie oddanym Jego apostołem. Pan Jezus jednakże zapowiada mu: potrzebujesz czasu, ktoś inny cię opasze, poprowadzi. I faktycznie po latach Piotr oddaje swoje życie za Jezusa, umierając również na krzyżu, ale w spak, nogami do góry, głową w dół. Potrzebował czasu, by dojrzeć. Potrzebujemy czasu, by dojrzeć do miłości, takiej, jaką Pan Bóg nas umiłował. Potrzebujemy czasu i weryfikacji, aby czasem poprzez pewne potknięcia w naszym życiu, pewne sytuacje nieudane, zmarnowane, żeby na nowo zaczynać i powstawać. Dzięki temu mamy sakrament pojednania z Bogiem i z człowiekiem. To jest niesamowita wielkość i dobrodziejstwo dane nam przez Pana Boga, że pomimo tego, jak od Niego odejdę, jak bardzo Go zdradzę, nie tylko trzy razy, ale o wiele więcej w moim życiu, zawsze mam tę możliwość zaczynania od nowa. Gdzie w tym konfesjonale, w sakramencie pojednania, tak jak Piotr, potrafię się zasmucić i zacząć od nowa. Piotr jest naszym przedstawicielem przed Panem Bogiem. Zauważmy, że w tej swojej szczerości Piotr nie próbuje się w ogóle tłumaczyć. Po prostu się stało i koniec. Ale daj mi, Jezu, szansę. Drodzy bracia i siostry, w tym to właśnie fragmencie Ewangelii święty Jan, czy bardziej Pan Bóg poprzez relację świętego Jana, definiuje nam, pokazuje, jaką to miłością ukochał człowieka. Miłością bezinteresowną, bezwarunkową i pomimo wszystko. Te trzy elementy miłości Bożej są niesamowicie ważne, ponieważ Bóg nie ma żadnego interesu, żadnej korzyści w tym, że własnego Syna wydaje na krzyż z miłości do człowieka. Żadnego interesu, żadnej korzyści. Bezwarunkowo. Nie stawia nam żadnych warunków. Jeżeli będziemy Mu wierni, jeżeli będziemy co tydzień się spowiadać, codziennie komunię świętą przyjmować, to będziemy zasługiwali na miłość Jego. Nie. To człowiek stawia warunki drugiemu człowiekowi. To człowiek gdzieś czasem ma jakąś korzyść z tego, że pozyskuje przychylność czyjąś, albo też i nie. I ten trzeci aspekt miłości, pomimo wszystko, pomimo upadku Piotrowego, pomimo trzykrotnego zaparcia, Pan Bóg nie cofa swojej miłości od swojego przyjaciela. Wręcz przeciwnie, jakby schodzi na poziom miłości Piotra i czeka, aż ten dojrzeje. Tak jakby Jezus chciał wzrastać albo być świadkiem wzrastania miłości Piotra, dojrzewania, jak dojrzewa jakiś owoc, jabłoń, grusza, by potem zerwać i móc cieszyć się niesamowitym i smakiem, i widokiem dojrzałego owocu. Jesteśmy tacy jak Piotr, drodzy. Upadamy, czasem nawet nie wiedząc. Myślimy, zarzekamy się, że Panie, choćby wszyscy inni odeszli, choćby jakiekolwiek doświadczenia w moim życiu mnie spotkały, to ja będę zawsze przy Tobie. I jak piorun nieoczekiwanie przychodzi okoliczność, taka czy inna, i człowiek boleśnie doświadcza swojej słabości. Bóg nie cofa swojej miłości od nikogo z nas, ponieważ raz i na zawsze ukochał każdego z nas miłością bezinteresowną, bezwarunkową i pomimo wszystko. Proszę zauważcie, że jak młodzi idą do ołtarza, chcą sobie ślubować miłość, wierność, uczciwość małżeńską do końca swojego życia, to te aspekty tej miłości właśnie wobec siebie wypowiadają. Chcę z Tobą być do końca mego życia, bezinteresownie, bezwarunkowo i pomimo wszystko. No niestety, nie zawsze tak się udaje. Nie zawsze, bo ten ludzki aspekt zawsze gdzieś tam dojdzie do głosu i człowiek może się w życiu pogubić. Jednakże Bóg daje nam siebie za przykład i wzór. I w tym 21 rozdziale, to są już ostatnie wersety Ewangelii Janowej, zachęcam do sięgnięcia do tego właśnie fragmentu w domu, Ewangelia świętego Jana, 21 rozdział, już ostatnie wersety. I tak jakoś postawić siebie obok Piotra i poczuć to pytanie, usłyszeć zadawane ze strony Jezusa do mnie: czy Ty mnie kochasz? Jaką miłością? Czy lubisz, sympatyzujesz, czy jesteś fanem tylko Pana Jezusa? A kiedy przyjdzie się zmierzyć z rzeczywistością zaświadczenia o Nim i zwłaszcza wtedy, kiedy będzie ciężko trwać przy Nim, ucieknę? Czy będę trwać? Nie trzeba czasem gadać, ale po prostu być. Zapraszam Was, drodzy, na te nasze rekolekcyjne zadumania nad Słowem Bożym. Dzisiaj to właśnie ta miłość Pana Boga, potrójna taka, w cudzysłowie potrójna, bezinteresowna, bezwarunkowa i pomimo wszystko, czyli miłość Pana Boga dostosowująca się. Bóg się dostosowuje do nas. Jak dostosował się Jezus do Piotra, tak Bóg dostosowuje się do nas. Jutro będziemy przypatrywać się odpowiedzi Maryi wobec Pana Boga na tę właśnie miłość, na to Jego wezwanie. Maryjo, młoda Miriam, czy Ty zechcesz być matką mojego syna? Oto ja, służebnica Pańska. Tak spróbujemy się przypatrzyć całościowemu życiu Maryi w kontekście Ewangelii. Tam, gdzie Maryja jest. Niewiele tego jest w Ewangelii. Maryja praktycznie też niewiele mówi. Ale jak coś powie, mój Boże, to aż za dużo. Za dużo w tym kontekście, że sama jej postawa krzyczy nauką Jezusa. Coś pięknego. I w niedzielę również, drodzy, będziemy chcieli poprzez świadectwo różnych postaci wpatrywać się na wierność Panu Bogu w budowaniu swojego życia, świata, swoich wartości na tym niesamowitym fundamencie skalnym, jakim jest Jezus Chrystus. Niech więc to nasze dzisiejsze spotkanie z Panem Jezusem nad brzegami Morza Tyberiackiego wespół z Piotrem, Janem i pozostałymi apostołami będzie dla nas szkołą i lekcją doskonałej miłości. I pamiętajmy, Bóg nie cofa swojej miłości od nas, ale czeka, byśmy dojrzeli bezinteresownie, bezwarunkowo i pomimo wszystko. Amen.